Google Tag Manager przyspiesza wdrożenia, testy, działania marketingowe. Wiadomo, że nie jest to narzędzie, które zrobi wszystko za nas. Nie jest to jakiś agent sztucznej inteligencji, któremu powiesz, weź mi tu w grę kod i on to zrobi. Twój dział marketingu marnuje mnóstwo czasu i pieniędzy, jeżeli nie korzysta z tego jednego narzędzia, a jest nim Google Tag Manager. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego Google Tag Manager jest kluczowym narzędziem wśród wszystkich potencjalnych narzędzi, z jakich nie tylko dział marketingu, ale cała Twoja firma powinna korzystać. Zaczynajmy! Dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o jednym narzędziu, które nieustająco towarzyszy mi od lat, które sam kiedyś musiałem opanować i które de facto rozwiązuje mnóstwo problemów, z którymi borykają się i w mniejszych i większych organizacjach działy marketingu i sprzedaży. Tym narzędziem, jak powiedziałem we wstępie, jest Google Tag Manager. Natomiast zanim w ogóle powiem Ci, do czego to narzędzie służy, jak się je wdraża, co może dzięki niemu osiągnąć, to chciałbym się cofnąć i wyjaśnić właściwie kontekst, w jakim takie narzędzie się pojawia. Jeżeli słuchasz mnie wystarczająco długo, to wiesz, że ja w zakresie pracy jednej z moich spółek, jaką jest firma doradcza Suazio, regularnie prowadzę warsztaty, konsultacje i projekty wdrożeniowo-transformacyjne, jak zwał, tak zwał, dla naszych klientów. I najczęściej jest to projekt wdrożeniowo-transformacyjny właśnie w obszarze pracy, albo działu marketingu, albo działu sprzedaży. Sęk w tym, że zauważyłem przez lata jedną rzecz. Na poziomie merytorycznym zespół albo wymaganą wiedzę częstokroć ma, albo bardzo łatwo z naszą pomocą i zewnętrznych źródeł jest ją w stanie pozyskać. I wówczas powstaje plan do wdrożenia na przykład strategii marketingowej, nowej metody analizy danych, czy cokolwiek innego akurat jest potrzebne w danej organizacji. Sęk w tym, że na przeszkodzie staje zazwyczaj rzecz czysto wykonawcza, wynikająca z organizacji pracy danej firmy, jaką jest po prostu brak bądź nadmierne obciążenie, dwie skrajności, działów IT czy osób, które IT się zajmują. Żeby na przykład dobrze przygotować i wdrożyć strategię marketingową, czy nawet bardzo prosty wymiar jakichkolwiek marketingowych działań, którymi jest kampania reklamowa na Facebooku, promowanie z pomocą Google Ads, czegokolwiek w Twoim biznesie, to potrzebujesz na swojej stronie internetowej, na którą prawdopodobnie wszystkie te działania będą kierować, wdrożyć cały bezmiar różnego rodzaju narzędzi analitycznych oraz kodów śledzących. Dość powiedzieć o prawdopodobnie znanym wszystkim Google Analyticsie, jak również tak zwanym kodom śledzącym typu Pixel Facebooka, kod Google'a czy kod TikToka, jeżeli akurat na TikToku kampanię byś prowadził czy prowadziła. I tu się zaczynają schody, bo zauważyłem, że najczęściej, kiedy dochodzi właśnie do tego momentu, że zespół marketingu już zapozna się z tymi wszystkimi narzędziami, już wie, co z ich pomocą chciałby osiągnąć, ma już pomysł na kampanię i na jej konfigurację i chciałby się tym po prostu zająć, to nie może tego zrobić, bo nie ma kompetencji technicznych. I trudno byłoby tego oczekiwać od osoby, która zajmuje się na co dzień, dajmy na to, tworzeniem treści, konfiguracją kampanii reklamowych, żeby obok tego była jeszcze koderem. Taki miks jest chyba bardzo rzadko występujący w przyrodzie. Jak ktoś po drugiej stronie taki jest, to niech się do mnie zgłasza. Chętnie przyjmę, szukamy takich osób do pracy w naszej organizacji. Natomiast przeważnie jednak te umiejętności nie tyle się wykluczają, ile ludzie mają raczej jedną z tychże dwóch. I teraz w tej sytuacji, w której potrzebujemy kogoś poprosić, kogoś wewnątrz albo kogoś na zewnątrz, żeby wgrał nam kody śledzące, zauważyłem, że w grę wchodzi jeden z dwóch scenariuszy. Firmy mniejsze, które mają kilku, kilkunastu, czasami kilkudziesięciu pracowników, często na pokładzie działu IT nie mają. Nie ma tej jednej osoby w organizacji bądź kilku, które odpowiadają za wszystkie zmiany na stronach internetowych, serwery i cały ten technologiczny aspekt działalności, którego ja sam nawet nie ogarniam. Wówczas firma korzysta z zewnętrznych dostawców. I proces wygląda tak, że na przykład dział marketingu generuje kody śledzące, generuje cokolwiek tam potrzebuje, żeby na stronie www jakieś zmiany czy inne rzeczy się pojawiły i wysyła je w przestrzeń właśnie do tego zewnętrznego kontraktora. I to rodzi dwa potencjalne problemy. Problem numer jeden to, nazywając rzeczy po imieniu, opieszałość kontraktorów, którzy zamiast wykonać takie zadanie od ręki, robią to przez tydzień bądź dwa, albo nawet wcale. Zależy od tego, z jak jakościową firmą po prostu współpracujemy. I w rezultacie kampania czy działanie marketingowe gotowe do wdrożenia w zasadzie od zaraz opóźnia się przez najmniej problematyczne, jeżeli chodzi o aspekt techniczny i jego wykonanie, element procesu. Coś, co zajęłoby z 2 godziny, przeciąga się do 2 tygodni. Tak się kończy uzależnienie od zewnętrznego dostawcy. Ewentualnie problem jest potencjalnie inny. Firma nawet reaguje szybko i sprawnie, ale każda taka zmiana, zmiana tekstu, zmiana kodów śledzących, doprecyzowanie czegoś i tak dalej, to kolejne pieniądze, które musisz zapłacić. Ponieważ tak jesteś umówiony z tą firmą, zbudowała ona coś na swoim autorskim systemie, czy po prostu w ramach tego bieżącego wsparcia, tak wycenia każde działanie na twojej stronie. Drugi scenariusz to z kolei scenariusz, który częściej spotyka większe firmy. W większych firmach takie działy zajmujące się tego typu rzeczami już istnieją. Sęk jednak w tym, że niekoniecznie są bardziej responsywne niż działy zewnętrzne, tudzież firmy zewnętrzne. Całkiem niedawno miałem okazję pracować z jedną firmą, żeby nie zdradzić za dużo z branży rolniczej, która ma właśnie taki wewnętrzny dział i wysyłała regularnie, co by sobie życzyła, jakie kody należy wgrać, w którym miejscu. Ba, marketerzy z tej firmy sami się dokształcili, między innymi z moją pomocą, żeby wiedzieć, gdzie tam dokładnie w kodzie strony takie rzeczy umieścić. Przygotowali wszystko, żeby maksymalnie uprościć ten proces, choć z informatycznego punktu widzenia wgrywanie elementów, o których dziś mówimy, to jest takie trochę a la makota. No i co? No i ich prośby były cały czas, i tutaj mówimy już o miesiącach, nie o tygodniach, ignorowane. I nawet nie przypisuję to nikomu złej woli. Podobny scenariusz, jak w tej firmie z branży rolniczej, widziałem w bardzo wielu firmach. Od ubezpieczeń, po swoją drogą nawet i firmy technologiczne. Ponieważ zawsze są ważniejsze rzeczy do zrobienia, niż spełnianie życzeń działu marketingu, który gdzieś tam jakiś prosty kod chce zrobić. Każdy z nas ma taką listę zadań, które powinien wykonać. Są szybkie do zrobienia, ale wiecznie lądują na końcu kolejki, bo są rzeczy ważniejsze. Więc nawet jestem w stanie z tym empatyzować. Czy jeszcze inny scenariusz? Miałem okazję pracować z firmą, która zajmowała się produkcją śrubunków. I był to polski oddział włoskiej firmy. I sprawa wyglądała tak, że piecze nad wszystkimi lokalnymi wersjami stron internetowych sprawowała centrala we Włoszech. I jak się pewnie domyślasz, kiedy dział marketingu osobiście z prezesem polskiego oddziału przyklepał cały plan na kampanię marketingową i trzeba było wgrać te wszystkie kody śledzące, o których sobie teraz mówimy, to rzecz musiała zostać wysłana do centrali we Włoszech. I nie chcę teraz brzmieć jak osoba, która posługuje się jakimiś stereotypami powiązanymi z narodowością, ale w tym wypadku takie podejście, że po włosku to powiedzmy powoli, jak najbardziej się sprawdziło. Dość powiedzieć, i to jest chyba mój osobisty rekord, bo prowadzę sobie taką księgę, ile takie rzeczy potrafią zajmować. Dość powiedzieć, że przez dwa lata naszej współpracy z tą firmą, firma włoska nie wgrała podstawowych kodów analitycznych, o których w tej chwili mówię. Myśmy oczywiście w międzyczasie z klientem znaleźli sposób, żeby to obejść i nawiasem mówiąc, Włosi tego tak czy owak po polsku nie zrozumieją, wymagało to trochę obejścia podstawowych rozwiązań u nich, ale gdybyśmy mieli czekać, to kampania nigdy by nie zaistniała. I tego typu scenariuszy mógłbym generować mnóstwo, bo tak naprawdę, gdybym miał tak uczciwie powiedzieć, jaki jest leitmotiv, rzecz, która regularnie powtarza się na każdych warsztatach, których prowadzę, to są to właśnie trudności z przejściem nad aspektami technicznymi, których absolutnie podstawowym wymiarem jest konfiguracja narzędzi analitycznych oraz kodów śledzących wymaganych do remarketingu. A tymczasem jest na rynku gotowe rozwiązanie. Co więcej, darmowe, a jak mawiał klasyk,
gratis to uczciwa cena.
I tym rozwiązaniem jest narzędzie Google'owe, które nazywa się Google Tag Manager. Google Tag Manager to swego rodzaju narzędzie, które instaluje się na twojej stronie internetowej. Zależnie od tego, jak ta strona jest przygotowana pierwotnie, to ta instalacja albo będzie wymagała interwencji kogoś z IT, albo da się to załatwić nawet bez pomocy takich osób. Jeżeli twoja strona stoi na jakimś autorskim systemie i prawdopodobnie nawet nie wiesz jakim, to pewnie będzie ta instalacja wymagała pomocy właśnie kogoś, kto tą stroną się zajmuje. Jeżeli natomiast twoja strona internetowa stoi na jakimś powszechnie znanym systemie, dość powiedzieć, jako najbardziej oczywisty przykład, że mógłby być to WordPress, to w tym momencie taka instalacja jest bezproblemowa. Instaluje się po prostu wtyczkę do WordPressa, co jest trochę wgrywaniem spakowanego pliku zip po prostu do platformy, z której prawdopodobnie twój dział marketingu i tak już korzysta. I od tego momentu uzyskujesz dostęp do zupełnie innego panelu, panelu Google Tag Managera, który pozwala, po oczywiście odpowiednim przeszkoleniu tudzież nauczeniu się, jak się z tego narzędzia korzysta, instalować kody śledzące. Ja zawsze porównuję poziom skomplikowania, taki podstawowy poziom skomplikowania Google Tag Managera do czegoś na poziomie, no może nie PowerPointa, ale mniej więcej pod kątem wizualnym właśnie czymś takim. Wiadomo, że nie jest to narzędzie, które zrobi wszystko za nas. Nie jest to jakiś agent sztucznej inteligencji, któremu powiesz, weź mi tu wgraj kod i on to zrobi. Jest to narzędzie, które ma własny aparat pojęciowy, sposób działania, można tam popełnić jakiś błąd oczywiście i tak dalej, no ale umówmy się, dalej jest to prostsze we wdrożeniu niż nauka kodowania. I opanowanie dobre Google Tag Managera to kwestia kilku godzin pewnie na materiał typu kurs online czy szkolenie, a potem kilku tygodni mniej lub bardziej intensywnej pracy, w sensie nie, że ciągiem, tylko może godzinę, dwie dziennie i tak metodą prób i błędów dowiedzenie się, jak to wszystko funkcjonuje. Natomiast od tego momentu twój dział marketingu, tudzież inne działy w firmie mogą się w znaczącej części uniezależnić od korzystania albo z zewnętrznych zasobów, czyli zewnętrznych firm programistycznych, albo odciążyć, przestać się pytać i ciągle wracać do działu IT wewnątrz twojej organizacji. Istotne jest, żeby wiedzieć też, co można zainstalować z pomocą Google Tag Managera, żeby w pełni przekonać się, że naprawdę warto się tym narzędziem zainteresować, jeżeli jeszcze z niego nie korzystasz. I ja przygotowałem sobie takie chyba 5 czy 6 typów narzędzi, o których warto wspomnieć na tym etapie. Pierwsza sprawa, wspomniane już wcześniej, podstawowe narzędzia analityczne, choć nie tylko. Na przykład z pomocą Google Tag Managera możesz zainstalować właśnie najsłynniejszy Google Analytics, który mówi ci, ile osób było na stronie, co tam robili, czy wysyłali formularze, czy coś kupowali, ale również narzędzia takie jak na przykład Microsoft Clarity. Narzędzie, które nagrywa osoby wchodzące na twoją stronę internetową i pokazuje, gdzie klikały, w co klikały, co oglądały. W ogóle pokazuje, można sobie odtworzyć, jak ludzie po twojej stronie wchodzili, co czasami bywa jednym z najgorszych horrorów, jakie się w życiu ogląda, bo człowiek by tak chciał, żeby oni dojechali bardzo szybko na koniec, kliknęli kupuj albo wysłali formularz kontaktowy, a ci latają jedną, drugą, tu cofają, tu się coś nie wgrywa. O, generalnie polecam, tylko potem najlepiej oglądać to rano, żeby nam kortyzol spadł do wieczora. Drugi typ, wspomniane kody śledzące, czyli wszystkie kody niezbędne do tego, żeby z jednej strony do osób, które na naszą stronę weszły, móc docierać ponownie, a jakkolwiek banalne by się to nie wydawało, tej części z was, która na co dzień prowadzi e-commerce i inne typy biznesów, tak ja cały czas spotykam firmy usługowe, produkcyjne, firmy z branży B2B szeroko pojętej, z segmentu B2B, które nie korzystają z kodów śledzących i remarketingu. I za każdym razem, jak chcą dotrzeć do jakiegoś potencjalnego klienta, robią to de facto od zera, w sensie muszą go szukać raz jeszcze, pomimo tego, że raz już u nich był. Ciekawostka, to samo tyczy się znanych ogólnopolsko instytucji publicznych, z którymi również mam okazję pracować i w tym zakresie na szczęście pomagać wdrażać zmianę. I jednocześnie to te kody, o których właśnie wspomniałem, pozwalają potem mierzyć skuteczność tychże kampanii. Jeżeli chcemy wiedzieć, na jaką liczbę klientów albo zapytań przełożyły się kampanie na Facebooku, Google, LinkedInie, Pinterestie, TikToku, generalnie zewsząd prowadzące, to do tego właśnie służą kody śledzące. Nie tylko do remarketingu, ale również do czegoś takiego. Kolejna rzecz. Narzędzia do automatyzacji marketingu. Te wszystkie wyskakujące okienka, czaty, te wszystkie kody rabatowe, które wpadają ci na skrzynkę albo wyskakują jako pop-up, jeżeli wystarczająco często bądź wystarczająco długo jesteś, pojawiasz się na jakiejś stronie. Żeby to w pełni skonfigurować, to też jest wdrożenie techniczne i wymaga właśnie Google Tag Managera, żeby jak najszybciej udało się to narzędzie wdrożyć. narzędzia do testów AB, które pozwalają przygotowywać kilka wersji Twojej strony, zależnie od tego, kto, skąd, o jakiej godzinie do niej wchodzi. Możesz sobie wyobrazić sytuację, w której różne promocje wyświetlają się różnym ludziom, zależnie od tego, która jest akurat godzina. Czy nie mniej istotna sprawa, rzecz istotna z perspektywy kampanii dla branży, dla segmentu B2B, którego nie interesuje tylko fakt, że weszły jakieś osoby na stronę, ale na przykład reprezentanci jakich firm to byli. Z pomocą Google Tag Managera możesz wgrać na swoją stronę narzędzia typu Albacross i podobne, które służą temu, żeby rozpoznać, jaka firma, reprezentanci jakiej firmy byli na Twojej stronie. Z mojej perspektywy, dla kampanii kierowanych dla segmentu B2B jest to jedna z takich najciekawszych metryk pośrednich, żeby sprawdzić, czy nasze kampanie targetowane ze wszystkimi ograniczeniami systemów reklamowych albo nasze działania w pozycjonowaniu, w SEO, w pisaniu artykułów sprowadzają nam na stronę właściwych odbiorców. Bo wiadomo, że z uwagi na długość cyklów zakupowych te osoby nie wyślą zapytania godzinę po tym, jak wejdą na stronę. Więc fajnie byłoby móc ocenić, czy rzeczywiście przyciągamy odbiorców, którzy za ten jakiś czas mogą do nas wrócić, bo to rzeczywiście były osoby z grupy docelowej. I z takim narzędziem możemy to zrobić. Jak również narzędzia do wszystkich obecnych wymogów prawnych, na przykład tryb zgody, consent mode, o którym Mateusz Machulski z Soazio właśnie swego czasu prowadził już webinar, do którego gorąco Cię zachęcam, podlinkujemy go pewnie w opisie tego odcinka. Całkiem niedawno, bo teraz właśnie mi się to przypomniało, nie miałem tego pierwotnie w scenariuszu, pracowałem z jedną firmą z branży fotowoltaicznej, która miała firmę stawiającą jej nową stronę internetową i która oczywiście w pełni będzie zarządzała i szykowała wszystko, co niezbędne. Po czym ta firma zgłosiła się do mnie po jednym z moich wykładów. Porozmawiałem sobie z właścicielką. Jeżeli tego słucha, to będzie wiedziała, że mówię właśnie o niej i pozdrawiam. I po tym zajrzałem na jej stronę i złapałem się za głowę, że wymogi prawne, do których właśnie Google też musiał dostosować swoje narzędzia, na tej stronie są niespełnione. Więc każda osoba jest de facto, za każdym razem jak ktoś na tę stronę wchodził, prawo jest łamane, ponieważ są zbierane dane remarketingowe tej osoby. Nie wdajmy się tutaj w szczegóły. Istotne jest to, że nikt się tym nie zajął i ta firma nawet nie wiedziała, że powinna to zrobić, bo nikt, zewnętrzny kontraktor, o tym nie poinformował. A dałoby się to obejść i dałoby się to nawet błyskawicznie naprawić, gdybyśmy mieli narzędzie takie jak Google Tag Manager. I najważniejsze, że każdą z kategorii tych narzędzi, o których właśnie mówię, można byłoby wgrać bez pomocy działu IT albo z jego minimalnym zaangażowaniem. Teraz jeszcze kilka ważnych uwag w kontekście Google Tag Managera, bo bardzo łatwo na tym etapie byłoby się zachłysnąć tym narzędziem. Aha, fenomenalne i popełnić kilka błędów myślowych, powiedzmy, które no potem ugryzłyby nas w dłuższej perspektywie. Po pierwsze, to, że powiedziałem, że dział marketingu staje się w tym momencie samodzielny, nie będzie potrzebował programisty, nie oznacza, że nie będzie go potrzebował już nigdy i wcale. Pewne bardziej zaawansowane funkcje, czy automatyzacje, czy wdrożenia z pomocą Google Tag Managera jednak dalej wymagają jakichś elementów kodowania albo pomocy, czy chociażby double checku, mówiąc z angielska, od osoby, która będzie potrafiła to sprawdzić. Natomiast myślę, że spokojnie dałoby się założyć, że jakieś 90% realnych, codziennych potrzeb działu marketingu z pomocą tego narzędzia będą mogły być ogarnięte samodzielnie. Druga sprawa. Choć większość moich przykładów i punkt wyjścia w zakresie użyteczności Google Tag Managera to były rzeczy związane z marketingiem, to starałem się też zahaczyć, że przydatność tego narzędzia jest dużo szersza. Z wiedzy albo narzędzi możliwych do wgrania z pomocą Google Tag Managera skorzysta i dział sprzedaży, właśnie w zakresie chociażby wiedzy, kto wchodzi na stronę, żeby potem może do tych osób się samodzielnie odezwać, czy na przykład właśnie dział prawny się ucieszy, no bo wszystkie rzeczy związane z trybami zgody, RODO i innymi rzeczami będą dobrze, szybko i właściwie wdrożone, czy jakiś dział testów i tak dalej, więc pomimo tego, że narzędzie jest powiedzmy, że przede wszystkim kierowane do działów marketingu, to jednak użyteczność jest dużo szersza, więc nie sprowadzajmy GTM-a, bo tak się o nim w skrócie mówi, wyłącznie jako narzędzia marketingowego. Najważniejszą jego funkcją, i to bym chciał, żebyś przede wszystkim zapamiętał albo zapamiętała z tego odcinka, Jest fakt, że Google Tag Manager przyspiesza wdrożenia, testy, działania marketingowe, czyli te wszystkie gotowe kampanie na przykładach, od przykładach, których zacząłem, pozwala uruchomić od razu, zamiast czekać, aż coś się zadzieje. I dzięki nim te poszczególne działy, w tym dział marketingu, stają się bardziej samodzielne. Jedną z rzeczy, na którą na pewno natomiast chciałbym jeszcze uczulić, to, że Google Tag Manager jest narzędziem potężnym i, jak to mówił wujek Ben w Spider-Manie, z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. With great power comes great responsibility. Należy uważać z tym, kto ma dostęp do Google Tag Managera. Sam miałem okazję kiedyś brać udział w kampanii dla jednego z banków i więcej nie mogę powiedzieć. I w ramach tego to ja wówczas byłem jedną z tych osób, która miała sprawdzić pewne rzeczy dotyczące kodów śledzących, mówiąc w miarę ogólnie, i z tej okazji dostała, bo okazuje się, że akurat ten bank z tego korzystał. Przy tej kampanii na takich specjalnych landing page'ach dostęp do Google Tag Managera na kilku stronach takich właśnie stron internetowych pod konkretne kampanie. I dziwiło mnie długo i nieustająco, że ja ten dostęp miałem jeszcze długo po zakończeniu tej kampanii. I gdybym był człowiekiem nieuczciwym, a po drugie chciał wylądować pewnie za kratki, biorąc pod uwagę, co mógłbym z pomocą tych narzędzi wyciągnąć, to bym pewnie z tego mógł skorzystać, kto wie, czy ktokolwiek by się zorientował. Więc jeżeli na przykład korzystasz w firmie z Google Tag Managera i z wygody bądź z potrzeby ma do niego dostęp ileś osób, albo na przykład zewnętrznych firm czy kontraktorów, bo przecież też mogą, żeby im to również ułatwiło pracę, to biorąc pod uwagę, że współprace dzisiaj są, jutro się kończą, wiemy jak to jest, warto wstawić sobie stałe zadanie, żeby raz na miesiąc, kwartał sprawdzić, kto ma dostęp administracyjny i umożliwiający zmiany, wgrywanie tych wszystkich kodów do twojego Google Tag Managera, a kto już z przyczyn najróżniejszych nie powinien go mieć. I wreszcie, gdybym miał zakończyć jakimś wyzwaniem do działania, to powiedziałbym w ten sposób. Jeżeli jesteś pracownikiem działu marketingu, który myśli w świadomy sposób o budowaniu swojej kariery i nabywaniu kompetencji, które realnie będą na rynku przydatne, to opanowanie Google Tag Managera i bycie właśnie marketerem z elementami wiedzy technicznej jest jedną z najlepszych kart, które możesz obstawić. A z drugiej strony, jeżeli jesteś kierownikiem, menadżerem, właścicielem jakiejś firmy i chcesz pomóc swojemu zespołowi wdrażać kampanię szybciej, działać lepiej, sprawniej, operacyjnie i właśnie uniezależnić działy od siebie, to Google Tag Manager też jest tym narzędziem, które powinieneś zasugerować albo nawet wymusić, żeby zostało na twojej stronie internetowej przez wspomnianych pracowników wspomnianych działów wdrożone. I na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że tego typu treści też są dla Ciebie interesujące. Daj znać w komentarzu, czy w swojej firmie masz już wdrożony Google Tag Manager i jeżeli tak, to na przykład do jakich narzędzi z niego korzystasz. Ja gorąco natomiast zachęcałbym Cię do subskrybowania dwóch rzeczy. Po pierwsze, tego kanału, tak żeby dzięki rosnącym licznikom chciało mi się jeszcze bardziej nagrywać te wszystkie odcinki, a po drugie, do subskrybowania mojego newslettera, do którego link też znajdziesz w opisie, a dzięki któremu nie przegapisz informacji o wszystkich kolejnych odcinkach. Ten newsletter subskrybuje w tej chwili już blisko 40 tysięcy osób, a ja wysyłam tam linki do wszystkich materiałów edukacyjnych, które tworzę. A jest ich dużo więcej niż tylko odcinki mojego programu, a przy okazji polecam różne ciekawe książki, filmy, cytaty o biznesie, nie tylko, bo cytaty kocham. Dzielę się jakimiś dodatkowymi materiałami, linkami. Generalnie trochę się w tym newsletterze wyżywam. Tymczasem raz jeszcze dziękuję Ci za dziś, do zobaczenia bądź usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć. Dzisiaj jestem przygotowany jak nigdy, jak profesjonalny prezenter telewizyjny i mogę robić gesty, którym marzyłem całe życie na nagraniach, patrzcie. Zapraszamy do studia, Saddam Hussein schwytany.